Pokój wam, umiłowani bracia i siostry, w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jest to wielki przywilej dla mnie być na tej konwencji. A jeszcze większym przywilejem jest stać naprzeciwko was. Zanim rozpocznę przedstawienie tematu naszych wspólnych rozważań, chciałbym przekazać pozdrowienia braterskiej miłości od zgromadzenia w Călinești, Rumunii, którego jestem członkiem. Zastanówmy się nad następującym tekstem z listu do Hebrajczyków, 5 rozdziału od 7 do 8 wersetu, który za dni ciała swego, modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Po przeczytaniu tych wersetów zadajmy sobie pytanie. Czy myślisz, że ty jesteś wyjątkiem? Mimo że nasz Pan Jezus był Synem, to żarliwie modlił się z wołaniem i ze łzami i dzięki swojej bogobojności został wysłuchany. Skoro nawet On nie był wyjątkiem w wypełnianiu pewnych Bożych zasad, które wymagały, by człowiek nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie, tym bardziej my nie stanowimy takiego wyjątku. Istotnie, ta sama zasada została również podkreślona przez Dawida w Psalmie 32, 6 wersecie, gdy mówi: niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Często możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw? Pan Bóg wysłuchuje tylko modlitw pobożnych ludzi. Jest to jeden z warunków, by modlitwa była wysłuchana. Oczywiście są też inne warunki, które muszą być spełnione i są one pięknie przedstawione przez apostoła Jakuba, lecz dzisiaj powiem tylko o aspekcie pobożności. Pan Bóg wysłuchuje tylko modlitwy pobożnych ludzi. Jest to jeden z warunków, by modlitwa była wysłuchana. Są też inne warunki, które muszą być spełnione i są one pięknie przedstawione przez apostoła Jakuba. Pojęcie pobożności nabiera znaczenia jedynie w kontekście naszej relacji z Panem Bogiem. Słowa bliskoznaczne z pobożnością to pietyzm i oddanie. Być pobożnym oznacza brać na poważnie naszą relację z Panem Bogiem i żyć zgodnie z Jego naturą i charakterem. Jeśli nasze życie jest zgodne z Nim, to i nasza społeczność będzie właściwa i zgodna z wolą Bożą. Następnie chciałbym zdefiniować słowo pobożność, bardziej precyzyjnie za pomocą Słowa Bożego. Po pierwsze, pobożność oznacza właściwie rozwiązywanie problemu grzechu w naszym życiu. Tym, co Pan Bóg nienawidzi najbardziej, jest grzech. Dlatego branie na poważnie relacji z Bogiem z założenia zawiera w sobie usunięcie grzechu z naszego życia i wszystkich jego skutków. Cytowaliśmy już werset 6 psalmu 32, w którym Dawid zapewnia, że Pan wysłuchuje tylko modlitw pobożnych. Ale zauważmy, co mówią wersety wcześniejsze. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady. Gdybym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu moim na każdy dzień, ponieważ we dnie i w nocy ociężała nade mną ręka Twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Przetoż grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Sela. Oto się Tobie będzie modlił każdy święty, czasu którego możesz być znaleziony, a choćby wzbiorą powodzi wód wielkich, przecież go nie dosięgną. Psalm 32, od 1 do 6 wersetu. Być pobożnym to znaczy mieć nieprawości odpuszczone i grzechy przykryte. Jednak to może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy szczerzy. Tak długo, jak milczymy i ukrywamy naszą nieprawość, aby nikt z naszego otoczenia się o niej nie dowiedział, ręka Pańska jest przeciwko nam. Nasze kości schną i ubywa nam sił. Zwodzimy siebie, zwodzimy innych i próbujemy zwodzić również Pana Boga. Taka postawa nie ma nic wspólnego z pobożnością. Nie przystoi dziecku Bożemu. Natomiast gdy wyznajemy swój grzech i pokutujemy od naszych nieprawości, wtedy otrzymujemy przebaczenie, stajemy się szczęśliwi, szczerzy i pobożni. W tym momencie Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. Dlatego być pobożnym mieści w sobie przyznanie się do popełnionych grzechów i wzięcie odpowiedzialności za nie. Oznacza to być szczerym z samym sobą, z Bogiem i z innymi, nawet gdy pociąga to za sobą utratę tak pieczołowicie budowanego dobrego wizerunku. Być pobożnym oznacza również mieć w sobie tyle pokory, by wyznać swój grzech i stanowczości, by się go wyrzec. Po drugie, pobożność dotyczy uczynków, a nie pozorów. W drugiej Księdze Kronik, w 32 rozdziale i w 32 wersecie czytamy: pozostałe zaś sprawy Hiskiasza i przejawy jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa, oraz w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. Które to były te pobożne uczynki Hiskiasza? Zacytujmy kilka wersetów. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak uczynił Dawid jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Druga Królewska, 18 rozdział, wersety od 3 do 6. Kolejną bardzo ważną rzeczą do wykonania jest usunięcie bożków i wyżyn z naszego życia, aby nic nie stało na przeszkodzie pomiędzy nami a Panem Bogiem. Przyjrzyjmy się postawie Jozjasza, gdy odnaleziono Księgę Prawa. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Czy można powiedzieć to samo o nas, co zostało napisane o tych pobożnych ludziach? Niech każdy z nas sam zada sobie pytanie, jaki jest nasz stosunek do Bożej Księgi, do Biblii i jak się odnosimy do jej nauk. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, 5 wersecie, apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza, że nadejdą czasy, gdy chrześcijanie nie będą skłonni okazywać pobożności przez uczynki, a raczej przez pozory. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tych się wystrzegaj. Zadaję sobie pytanie, czy żyjemy w czasach tutaj przepowiedzianych? Wielu współczesnych chrześcijan zamknęło rozdział uczynków, uznając je za przestarzałe i niesłusznie nazywa je legalizmem. Przykręcając naukę Słowa Bożego, zaczęli okazywać swoją pobożność przez formy i manifestacje nie mające nic wspólnego z uczynkami. Dopóki nie są one wyrażane przez pobożne uczynki, jak te Hiskiasza, Jozjasza, Nehemiasza i wielu innych, to takie manifestacje nie mogą działać nic więcej niż te czynione przez proroków Baala. Po trzecie, pobożność oznacza bojaźń pańską. Jeden z przyjaciół Joba zwrócił się do niego takimi słowami: Ty nawet niszczysz pobożność, osłabiasz modlitwę do Boga. W rumuńskim tłumaczeniu niszczysz nawet bojaźń Bożą, niszczysz wszelkie poczucie pobożności przed Panem. Oczywiście Elifaz miał błędne zdanie o Jobie, lecz podaje nam on poprawną definicję pobożności. Zgodnie z jego słowami, pobożność to wewnętrzne uczucie wobec Boga, które powstrzymuje nas od grzeszenia. Pobożność jest tym głęboko zakorzenionym uczuciem szacunku i czci, żywionym wobec najczystszej istoty we wszechświecie, które sprawia w nas obawę, by jej nie zasmucić. Mówiąc o bojaźni pańskiej, nie mamy na myśli czegoś w rodzaju strachu przed tyranem, ale raczej strachu przed ojcem. Gdy mówimy o bojaźni Bożej, nie chodzi nam o to, że nie powinniśmy czegoś zrobić ze strachu przed karą, czy po prostu dlatego, że jest to zakazane. Zamiast tego myślimy, że uczyniwszy coś wbrew woli Bożej, zasmucimy Pana Boga, który jest naszym Ojcem. Pobożność jest dobrze widoczna w słowach Józefa, gdy, będąc kuszonym przez żonę Potyfara, odpowiedział: i nie masz nikogo w domu tym na dnie przedniejszego i nie wyjął mi nic z mocy prócz ciebie, przy to, żeś ty jest żona jego. Jakożbym tedy miał uczynić tę wielką złość i grzeszyć przeciwko Bogu? Za każdym razem, gdy grzeszymy, nie grzeszymy jedynie przeciwko bratu czy bliźniemu, ale w pierwszej kolejności przeciwko Panu Bogu. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że nasz grzech ma swoje konsekwencje również wobec innych. Przywołam tutaj przykład Achana. Za grzech tylko jego jednego ukarani zostali, za grzech tylko jego jednego ukarani zostali wszyscy jego domownicy, jak i część ludu. Wielokrotnie jesteśmy zagrożeni myślą, że nikt nas nie widzi, gdy zrobimy coś złego. Lecz nie taka była postawa Józefa, który, będąc daleko od domu, był blisko Pana Boga. Po czwarte, pobożność odzwierciedla nasze uwielbienie wobec Pana Boga. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, w wersetach 28 i 29, Słowo Boże uczy nas: przyto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Pobożność jest tą postawą staranności i ostrożności, gdy przybliżamy się do Boga, aby nie uczynić tego w nieodpowiedni sposób czy bez należytej czci. Uzasadnieniem dla takiej czci są słowa: albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Gdy słyszę wyrażenie ogień trawiący, przychodzi mi na myśl Mojżesz, który podszedł do płonącego krzewu i usłyszał słowa: nie przystępuj sam, zuj buty Twe z nóg Twoich, albowiem miejsce, na którym Ty stoisz, ziemia święta jest. Z tego samego powodu Salomon pisze w Kaznodzieja, 5 rozdział i 1 wersecie: zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. Paweł radził Tymoteuszowi: toć tobie piszę, mając nadzieję, że rychle przyjdę do ciebie. A jeślibym omieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności. Pierwszy do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 14 do 16. Nie należy przystępować do Pana Boga w niedbały sposób. Nawet istoty duchowe, takie jak aniołowie, cherubimi, serafini, kłaniają się Bogu z należnym szacunkiem. O ile więcej my, skażeni grzechem, powinniśmy tak czynić. Łatwo więc spostrzec, że nie możemy przystępować do Pana Boga w dowolny sposób. Ale aby zbliżyć się do Niego, musimy najpierw się oczyścić. Słowo Boże zawiera prawa i dyrektywy, które mówią nam, jak mamy zachowywać się w każdej sytuacji. Piąty aspekt. Pobożność oznacza pragnienie przyjścia Królestwa Bożego, jak i przygotowania na nie. W drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, w wersetach od 11 do 14, Słowo Boże namawia nas. Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimsi wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Pobożność jest tym uczuciem tęsknoty, jakie odczuwa oblubienica do swojego oblubieńca. Pobożność to oczekiwanie, bycie przygotowanym na Królestwo. Wszyscy lubimy rozmawiać o Królestwie Bożym, ale Słowo Boże ostrzega nas, że nie wystarczy jedynie wiedza o Królestwie. Oczywiście ważne jest, aby dużo wiedzieć o Królestwie, ale aby do Niego wnieść, wymagane jest dużo pracy i przygotowań, ponieważ wejście do tego Królestwa jest możliwe poprzez cierpienia i trudności. Szósty aspekt. Pobożność oznacza miłość do Boga. W drugim liście Piotra, w pierwszym wersecie, w wersetach od 5 do 7, przedstawiono kilka stopni, jakie musimy pokonać, żeby osiągnąć duchową dojrzałość. Pobożność jest jedną z nich. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaska. Powinniśmy zauważyć, że w kolejności pobożność znajduje się przed miłością do braci i ludzi. Z własnej wiedzy Boga i Biblii mogę śmiało powiedzieć, że miłość Boża jest zawsze przed miłością ludzką. Największym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego jako siebie samego. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 27 werset. Stąd też znaczenie wersetu cytowanego z 2 Piotra 1 i 6 wersetu. Nie zmieniłoby się w ogóle, gdybyśmy zmienili słowo pobożność na miłość do Boga. Tak naprawdę wszystkie te definicje pobożności, które przytoczyliśmy, są niczym innym jak aspektami miłości, jaką mamy mieć dla Boga. Miłość do Niego zakłada pokutę, okazywanie miłości uczynkami, a nie tylko słowami. Strach przed zrobieniem czegoś nieprzyjemnego Bogu, przystępowanie do Niego z czcią i ostrożnością, jak i głębokim pragnieniem Jego Królestwa. Pobożność jest niczym innym jak prawdziwą miłością dla Boga. Mąż Boży raz słusznie powiedział: kochaj Boga i zrób, co chcesz. Ponieważ jeśli kochasz Boga, nie możesz robić wszystkiego, czego chcesz. Albo, lepiej to ujmując, chcesz czynić tylko Jego wolę. Kiedy kochasz Boga, nie grzeszysz już więcej, ale nawet gdy upadniesz, szybko się podnosisz. Nie będziesz już miał nic do czynienia z przebiegłością czy tajeniem swojego grzechu. Miłość do Boga okazujesz nie tylko przez słowa, ale także przez pobożne uczynki, przygotowane uprzednio przez Boga, aby w nich chodzić. Przez resztę czasu chciałbym skupić się na kilku innych aspektach pobożności i spróbujemy zobaczyć, co oznacza pobożność w naszym życiu i jak możemy ją osiągnąć. Pobożność należy doskonalić. Przykazanie Pawła do Tymoteusza brzmi: a świeckich i babich baśni chroń się, ale się ćwicz w pobożności, albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Pierwszy do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety 7 i 8. Jeżeli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów naszego Pana Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, złe podejrzenia, przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego, i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Odstąpże od takich. A jest ci wielki zysk pobożność przestawaniem na swym. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, wersety od 3 do 6. Ta cecha pobożności jest naszym obowiązkiem. Jest tym, do czego mamy dążyć i wprowadzać jako nawyk. Pobożność jest usposobieniem, którego mamy się uczyć i doskonalić, jak codzienne nawyki. Jedyną różnicą jest to, że pobożność jest o wiele bardziej użyteczna niż codzienne nawyki, ponieważ zawiera w sobie obietnice na obecny czas i przyszły. Bycie pobożnym zakłada również oddalanie się od rzeczy, które nie są zgodne z wolą Bożą, i kierowanie się w stronę rzeczy, które Bóg nam nakazuje czynić. Zgodnie z cytowanymi wersetami, pobożność jest doskonalona poprzez uciekanie od świeckich i babich baśni, od niezdrowych nauk, od ludzi przepełnionych dumą, którzy cierpią na ciągłe wywody i kłótnie, które rodzą nienawiść, plotki, złe podejrzenia i daremne spory o słowa. Tacy ludzie są niestabilni emocjonalnie. Brak im prawdy, i wierzą, że pobożność jest źródłem zysku. Z tych samych wersetów możemy wywnioskować, że pobożność jest doskonalona poprzez dążenie do sprawiedliwości, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność, poprzez dobry bój wiary, jak i chwytanie się żywota wiecznego, do którego byliśmy powołani. Dlatego też jesteśmy mniej lub bardziej pobożni w zależności od wagi, z jaką doskonalimy ten duchowy nawyk w naszym życiu. Zdrowe nauki prowadzą do większej pobożności. Istnieje jeden test, który dowodzi prawdziwości nauk. Zdrowa nauka prowadzi do pobożności. Każda inna natomiast jest fałszywa. Jeżeli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, złe podejrzenia, przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym, odstąpże od takich. Ten test jest bardzo łatwy i dokładny. Jeśli przedstawiona nauka zachęca mnie do trzymania się z dala od grzechu, zachęca do okazywania mojej wiary przez uczynki, a nie tylko przez zewnętrzną powierzchowność, jeśli inspiruje do bojaźni Bożej, zaszczepia we mnie pragnienie zbliżenia się do Niego z należytym szacunkiem i czcią, inspiruje mnie do większej miłości dla Boga, pomaga mi bardziej gorliwie przygotować się na Jego Królestwo, wtedy ta nauka jest zdrowa. Z drugiej strony, jeśli ktoś naucza, używając metod takich jak wyszukiwanie wersetów usprawiedliwiających grzech i życie w grzechu, lub oskarżanie innych o legalizm, gdy są pytani o uczynki godne pokutowania, lub popieranie takiej wiary w Boga, która jest jedynie teoretyczna, niszcząc w ten sposób jakiekolwiek poczucie bojaźni Bożej, lub proponowanie takiego sposobu chwalenia, który jest bardziej zewnętrzny niż płynący z głębi duszy, albo jeśli nauczanie, które nie motywuje innych do obserwowania i przygotowania się na Królestwo Boże, ani do miłowania Boga, wtedy dana nauka nie buduje moralnie, ani nie prowadzi do pobożności. Tego uczy nas Biblia i to mamy czynić. Nauki te są jeszcze ważniejsze w czasach, w których obecnie żyjemy, kiedy to fałszywych nauk jest coraz więcej, a istota Słowa Bożego jest coraz bardziej ignorowana. Aby osiągnąć prawdziwą pobożność, musimy mieć właściwą motywację. Ponownie odczytując wersety z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdziału, zwracajmy uwagę na ostrzeżenia dotyczące ludzi, którzy czynią z pobożności źródło zysku. Mam na myśli nie tylko zysku finansowego, lecz także aspekty dotyczące prestiżu, pozycji społecznej i ludzkiej sławy, dla której wielu gotowych jest stosować środki obrzydliwe w oczach Bożych. Istnieją ludzie, łącznie z przewodnikami duchowymi, którzy przyoblekają się w pozór pobożności, aby zyskać zaszczyty i dobra materialne. Psalmistul David spune, Psalmista Dawid mówi: byłem młodym i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Nawet apostoł Paweł pracował własnymi rękami. Jeśli jesteśmy zmotywowani tylko przez korzyści materialne, mamy fałszywą pobożność. Prawdziwa pobożność może być osiągnięta tylko przez właściwą motywację, to znaczy przez pragnienie podobania się Bogu. Kto motywuje nas do pobożności? Oto co mówi Paweł w liście do Tytusa, w 2 rozdziale, wersetach 11 i 12. Albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Łaska Boża, przejawiona w naszym Panu Jezusie Chrystusie, motywuje nas do pobożności. Miłość Boża, objawiona nam przez ofiarowanie swego Syna, motywuje nas do przypodobania się Panu Bogu. Jakie są cechy prawdziwej pobożności? Szczera pobożność ma kilka cech. Wzmacnia. Jest stała. Najlepiej jest widoczna w rodzinie i przyciąga za sobą prześladowania. Prawdziwa pobożność wzmacnia. Jest to sprzeczne z pozorem pobożności spotykanym w dniach ostatecznych, którym jest zaprzeczenie jej mocy. Na czym polega moc prawdziwej pobożności? Polega na wysłuchaniu modlitw, otrzymaniu pomocy od Boga w chwilach potrzeby, gdy trzeba przeciwstawić się szatanowi i wytrwać w doświadczeniach przychodzących na nas, ponieważ apostoł Paweł mówi, że on daje nam chcenie i skuteczne wykonanie. Prawdziwa pobożność jest stała. Bóg oskarżył Izraelitów, że ich pobożność była jako obłok poranny i jako rosa rano przemijająca. Ozeasza 6, rozdział 4, werset. Obłoki poranne i rosa to zjawiska zależne od sprzyjających warunków. Fałszywa pobożność także zależy od pewnych okoliczności. Gdy mamy pewne cele lub wszystko dobrze się układa, jesteśmy najbardziej pobożnymi na świecie. Lecz gdy nie mamy nic do zyskania lub gdy przychodzą doświadczenia i próby, wtedy kończy się nasza pobożność. Gdy jesteśmy otoczeni sławą, również jesteśmy pobożnymi. Lecz tacy ludzie są obrzydzeniem w oczach Pana Boga. Prawdziwa pobożność zaczyna się w domu i może być dostrzegana w pracy, w szkole, w stosunkach z ludźmi z otoczenia. Oto przykazanie Boże dotyczące dzieci i wnuków wdów. A jeśli która wdowa dzieci albo wnuczęta ma, niech się uczą pierwiej przeciwko domowi własnemu być pobożnymi i wzajem oddawać rodzicom, albowiem to jest rzecz chwalebna i przyjemna przed obliczem Bożym. 1 do Tymoteusza, 5 rozdział, 4 werset. Łatwo jest być pobożnym przez 2 godziny w tygodniu, gdy chodzi się na nabożeństwo, ale ciężej przez 24 godziny na dobę w domu, w pracy, na ulicy, wśród niepobożnych ludzi. Test pobożności przechodzimy właśnie w domu, w pracy czy w relacjach z bliźnimi. Nie możemy osiągnąć prawdziwej pobożności własną siłą, ale tylko przez siłę Bożą. jako nam Jego łaska, moc, wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia Tego, który jest na świecie w porządliwościach. Pomimo, że doskonalenie pobożności jest naszym obowiązkiem, moc, która przekształca nas w pobożnych ludzi, nie jest z nas. Nie dajmy się zwieść. Nie mówmy, że jesteśmy pobożni dzięki naszej własnej mocy. I nie zapominajmy o Bogu, bo cytując wcześniej wspomniane wersety, widzimy, że to właśnie Jego boska moc darowała nam wszystko, co do żywota i do pobożności należy. Bóg dał nam do dyspozycji wszystkie niezbędne zasoby, aby stać się pobożnymi poprzez znajomość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, jesteście w Nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności. Podsumowując, pragnę, aby Bóg pomógł nam być prawdziwie pobożnymi, nie tylko z pozoru, jak faryzeusze z czasów Pana naszego, ale w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Nie zapominajmy także o jednej rzeczy, że przed ludźmi możemy udawać pobożnych, ale przed Bogiem wszystko jest ujawnione. On widzi wszystkie rzeczy, nawet te ukryte. Niech nam Bóg dopomaga być prawdziwie Jego dziećmi, przepełnionymi pobożnością. Amen.